Wyruszamy dziś w podróż po akademickim Paryżu. To miasto jest, jednym z największych na świecie zagłębi uniwersyteckich. Mówimy tu o ponad 300 tysiącach studentów. Spróbujemy zrozumieć tę gęstą i, powiedziałbym, dynamiczną sieć uczelni.
Rzeczywiście, to fascynujący ekosystem. Naszym celem jest przyjrzenie się, jak to wszystko jest poukładane, wiesz, zarówno te główne uniwersytety publiczne i prywatne w samym sercu Paryża, jak i te w szerszej aglomeracji.
Tak. A kluczem do zrozumienia teraźniejszości jest, jak sądzę, spojrzenie na te historyczne fale zmian, które ukształtowały dzisiejszy krajobraz. Bez tego ani rusz.
Dobrze. To zacznijmy może od Paryża intramuros, czyli w tych administracyjnych granicach miasta. Tu bije serce historycznej Sorbon, prawda? Ale chyba obraz jest dziś bardziej skomplikowany. Zdecydowanie. Wiele dzisiejszych publicznych uniwersytetów, tych głównych, wywodzi się z historycznego podziału Wielkiego Uniwersytetu Paryskiego w 1970 roku. Ale, co ważne, ostatnie lata przyniosły taką falę konsolidacji.
Konsolidacji, czyli łączenia?
Dokładnie. Powstały naprawdę duże jednostki. Na przykład Sorbonne Université. Ona połączyła dawną Sorbonę humanistyczną, czyli Paris V, z potężnym Uniwersytetem Nauk Ścisłych i Medycyny, Pierre-Marie Curie, znanym jako Paris VI.
To ciekawe połączenie, takie trochę dwa różne światy. Humanistyka i nauki ścisłe pod jednym dachem. To musiało być chyba spore wyzwanie integracyjne.
Niewątpliwie, ale też wiesz, szansa na nowe synergie badawcze, na coś nowego. Podobnie powstał Université Paris-Cité.
Aha.
On z kolei połączył siły dawnych uniwersytetów Paris Descartes, czyli Paris V, i Paris Widerot, Paris VII. Obejmuje bardzo szeroki zakres od medycyny po nauki społeczne i humanistyczne. Naprawdę duży gracz.
A co z tym słynnym PSL? Paris Sciences et Lettres. To też jest wynik takiego łączenia? Brzmi trochę inaczej.
PSL ma nieco inny charakter, masz rację. To jest bardziej uniwersytet federacyjny. On zrzesza wiele prestiżowych, często mniejszych, ale bardzo elitarnych szkół, Grandes Écoles i instytutów.
Czyli taka konstelacja gwiazd?
Można tak powiedzieć. W jego skład wszedł między innymi dawny Uniwersytet Paris Dauphine, czyli Paris 9, znany z ekonomii i zarządzania. No i warto też wspomnieć o autonomicznym, ale niezwykle wpływowym Institut d'Études Politiques de Paris, czyli słynnym Sciences Po. Też ważny punkt na mapie.
Rozumiem, czyli mamy tych publicznych gigantów częściowo powstałych z połączeń. A czy obok nich istnieją też uczelnie prywatne w centrum?
Tak, istnieją, chociaż sektor publiczny zdecydowanie dominuje, jeśli chodzi o liczbę studentów. Jest na przykład historyczny Institut Catholique de Paris z korzeniami sięgającymi jeszcze XIX wieku.
Poważna instytucja.
Zdecydowanie są też ważne instytucje międzynarodowe, jak American University of Paris czy University of London's Institute in Paris. One operują edukację w modelu, powiedzmy, anglosaskim i przyciągają studentów z całego świata.
Czyli oferta jest naprawdę zróżnicowana, nie tylko francuskojęzyczna. Ale mówiliśmy o Paryżu intramuros, a Paryska Akademia to przecież nie tylko ścisłe centrum. Co dzieje się w tej szerszej aglomeracji, w tak zwanej Unité Urbaine? Czy tam też widać tę tendencję do konsolidacji, o której wspomniałaś?
Jak najbardziej. Ten krajobraz akademicki rozciąga się daleko poza historyczne mury Paryża. I tutaj również obserwujemy tworzenie potężnych ośrodków. Chyba najbardziej spektakularnym przykładem jest Universitet Paris-Saclay.
Paris-Saclay, słyszałem tę nazwę. To jest chyba na południu.
Tak, na południowych przedmieściach. To jest prawdziwy gigant. On wchłonął nie tylko bardzo silny naukowo Uniwersytet Paris Sud, czyli dawny Paris X, ale także wiele renomowanych Grandes Écoles.
Przepraszam, że przerwę. Grandes Écoles to jest ważny element francuskiego systemu, prawda? Może zatrzymajmy się przy tym na chwilkę. Czym one właściwie są? Bo to nie jest to samo, co uniwersytet.
Słuszna uwaga. Nie, to nie to samo. To są elitarne, bardzo wyspecjalizowane szkoły wyższe. Często mają profil inżynierski, biznesowy, administracji publicznej. Działają jakby równolegle do uniwersytetów i cieszą się ogromnym prestiżem we Francji.
Czyli takie kuźnie elit.
Trochę tak. i włączenie ich do struktur Paris-Saclay miało na celu stworzenie takiego ośrodka o globalnej sile naukowej i innowacyjnej, żeby konkurować na świecie. Podobne, chociaż może na mniejszą skalę, procesy miały miejsce na wschodzie, gdzie powstał Uniwersytet Gustave Eiffel, i na północnym zachodzie z CUCRG Paris Université.
To naprawdę pokazuje skalę tych zmian. Niesamowite. A wracając do historii, wspomniałaś o tym podziale z 1970 roku. To się wydaje kluczowe dla zrozumienia tej fragmentacji, którą teraz jakby próbuje się przezwyciężyć przez tę fuzję.
Dokładnie. Ten pierwotny, średniowieczny Uniwersytet Paryski, jeden z filarów europejskiej nauki, został zlikwidowany podczas rewolucji francuskiej.
Aż tak?
Tak, odtworzono go co prawda pod koniec XIX wieku, ale ta struktura taka bardziej sfederalizowana nie przetrwała napięć społecznych i politycznych, zwłaszcza po wydarzeniach maja 68. No i w 1970 roku podjęto decyzję o podziale na 13 autonomicznych uniwersytetów, oznaczonych numerami Paris 1, Paris 2 i tak dalej aż do 13.
I teraz, po pół wieku obserwujemy ruch w przeciwnym kierunku, łączenie tych ponumerowanych jednostek albo ich części w nowe, większe całości. Historia zatacza koło.
Można tak powiedzieć, chociaż te nowe uniwersytety mają jednak inną strukturę i inne ambicje niż ten dawny, średniowieczny czy nawet ten z XIX wieku monolit. To jest raczej taki cykl fragmentacji i konsolidacji.
Napędzany czym?
Myślę, że potrzebą specjalizacji z jednej strony, ale też interdyscyplinarności z drugiej. No i oczywiście konkurowaniem na arenie międzynarodowej o studentów, o granty, o prestiż. To jest ciągła ewolucja.
Podsumowując, akademicki Paryż to fascynująca mozaika. Z jednej strony mamy tę wielowiekową tradycję i legendarne nazwy jak Sorbona, które nadal działają na wyobraźnię. Z drugiej, nieustanne reorganizacje, fuzje i powstawanie tych super uniwersytetów jak Sorbonne Université, Paris Cité czy Paris Saclay. I do tego mieszanka uczelni publicznych, prywatnych, międzynarodowych.
To prawda, mamy do czynienia z niezwykle złożonym i, co ważne, żywym ekosystemem wiedzy. I to prowadzi do takiego, myślę, intrygującego pytania na przyszłość.
Tak.
Jak te wszystkie przekształcenia wpłyną na samą tożsamość paryskiego uniwersytetu jako idei? Czy ta ogromna koncentracja talentu i zasobów, teraz często reorganizowana w nowe struktury, przełoży się na jeszcze większą rolę Paryża i Francji w tym globalnym wyścigu innowacji i myśli? Jak to będzie wyglądać za 10-20 lat?
To jest rzeczywiście pytanie otwarte. Zobaczymy, jak ten dynamiczny krajobraz będzie się dalej kształtował.